to, o czym dzisiaj chcę się z wami dzielić, to jest jeden z wersetów, jedno ze zdań Joba, który wypowiedział: Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Więc możecie otworzyć tą księgę Joba i chciałbym przeczytać pewien fragment z pierwszego rozdziału, gdzie jest powiedziane o Jobie, że nie było równie pobożnego człowieka na całej ziemi. Najpobożniejszy z pobożnych, który był bardzo bogaty, opływał wszelkie dostatki, miał szczęśliwą rodzinę. I od 6 wiersza czytam pewien fragment. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. Rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawy jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Jesteśmy świadkami sceny, w której widzimy, że diabeł przychodzi do Boga i dochodzi do dyskusji pewnej. I to, co mówi, wiecie, to Bóg zwrócił uwagę na Joba, nie szatan. To Bóg zwrócił uwagę szatanowi na Joba. Mówi: zobacz, jaki jest pobożny człowiek, ale szatan na to za darmo ci nie służy. Zwróćcie uwagę, że w ludzkiej naturze, która jest skażona, nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale tak naprawdę główną myślą, z którą podchodzimy do wszystkich rzeczy, które są w życiu, jest to, czy mi się to opłaca. Co ja z tego będę miał? Czy mi się to opłaca i co ja z tego będę miał? Bo jak mi się nie opłaca, to mnie to nie interesuje, tak? Ludzie w taki sposób mówią. Diabeł, który został skażony, jak czytamy w Biblii, tym, że pojawił się jego grzech, pojawił się w kontekście bogactwa, tego, co on z tego będzie mieć, tak? Więc on, zainfekowany tą myślą, chciał też zainfekować ludzi. I wiecie, tak naprawdę tu się rozgrywka toczy o to, że diabeł mówi coś takiego, że ty, Boże, jesteś dla ludzi jak taki wielki supermarket. Że ty ich w ogóle nie interesujesz tak naprawdę. Oni mają ciebie gdzieś. Ich tylko chodzi o to, twoją kasę, można powiedzieć, twoje błogosławieństwo. Tylko to ich interesuje. Więc kiedy im tylko zabierzesz twoje dobra, to zaraz zobaczysz, gdzie oni ciebie mają. Niech tylko zostaną pozbawieni twoich błogosławieństw, to zobaczysz, za co ciebie mają. Tak jak supermarket, kiedy coś potrzebujesz, przychodzisz i zaopatrujesz się w tym supermarkecie. Cieszysz się, bo są fajne promocje. Ale z supermarketem nikt nie wiąże swojego życia. To jest tylko po to, żeby przyjść i potrzebować. I zobaczcie, są miliony ludzi, którzy przychodzą do Boga po coś. Pielgrzymują gdzieś tam, bo mają intencje, żeby mi się, nie wiem, studia dobrze potoczyły, żeby dobrego partnera do małżeństwa znaleźć i tak dalej. I różne takie sprawy, intencje przychodzą. I kiedy nie otrzymują, to jest wielka obraza. Wielu ludzi się potrafi święcie, tak w cudzysłowie, obrazić na Pana Boga, bo nie otrzymali to, o co prosili. A oni do kościoła chodzili, na pielgrzymkę poszli i się modlili. A Bóg okazał się nie być supermarketem. Wiecie, to jest... Diabeł inaczej mówi coś takiego Bogu. Ty jesteś jak taki małżonek, którego twoja żona jest tylko z tobą ze względu na twoje pieniądze. Ona ciebie w ogóle nie kocha, ona kocha twoją kasę. Odetnij dopływ gotówki, a zobaczysz, jutro będzie już z innym. Czy nie jest tak na świecie, że bogaci mężczyźni często mają problem znaleźć miłość? Dlaczego? Bo kobiety się wokół nich kręcą. Piękne nawet, ale ich wcale nie chodzi o niego. Tylko o pieniądze, które on ma. I życie, które się wiąże z takim człowiekiem. A u facetów to bywa tak, dopóki ktoś ma kasę i stawia przyjaciół w brud, tak? Ale niech przyjdą kłopoty i straci coś człowiek, to okazuje się, że i ci przyjaciele się wykruszają, bo już nie stawiasz. Tak to bywa. I tu o to się tak naprawdę toczy rozgrywka, że diabeł bluźni Bogu, mówiąc, ty dla nich nie jesteś sam w sobie żadną wartością. Tu chodzi tylko o to, co możesz im dać i co im dajesz. I widzimy tutaj Boga, który niejako daje się podkusić i mówi, no dobra, dobra. Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko Jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Bóg daje się podkusić. Dobra. Wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, ale Jego samego nie wolno Ci tknąć. Swoją drogą jest tu taka prawda, że Bóg jest absolutnie Panem i nawet diabeł nie przekracza granic, które Bóg mu wytyczy. Bóg się zgodził. Możesz dotknąć się Jego życia. I wiemy, co się stało. Jednego dnia Job stracił wszystko, co miał. Wszystko. Cały majątek został rozkradziony. I jednego dnia wszystkie dzieci zginęły w tragicznym wypadku. Wszystkie. Jakby było mało tego, że zostało zabrane wszystko, co miał, cały jego dorobek życia, to jeszcze dzieci. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak na przykład Polskę nawiedzały powodzie, to tam jakiś tych ludzi, którzy stracili dorobek całego życia, niektórzy, to był dla nich taki cios, że niektórzy byli gotowi skończyć ze sobą. Całe życie harował, żeby się dorobić i przyszła woda i zabrała wszystko. Całe życie na marne. Wszystko na marne. I ludzie są gotowi wtedy skończyć ze sobą, załamują się. I widzimy też Joba, który tak wielkiego bólu doświadcza, tak wielkiego bólu, że później, kiedy czytamy o tych, że jego przyjaciele przyszli do niego, to przez 7 dni i 7 nocy ani słowa nie powiedzieli. Dlaczego? Bo jak czytamy, widzieli bowiem, jak jego ból jest bardzo wielki. Bardzo wielki ból. Bardzo wielki ból. Ale idąc do tego zdania, które dzisiaj jest tematem, o którym chcę się z wami dzielić. Kiedy tego wszystko spotkało, 20 wiersza czytamy. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon. Więc po pierwsze Job uznał swoją żałobę. Bo rozdarcie szat i ogolenie głowy było symbolem czy znakiem żałoby. Wiecie, czasami, kiedy ludzi spotyka wielka tragedia, to ludzie są w takim szoku i mówią, nie, nie, to nie mogło być, to nie mogło się wydarzyć, to nie mogło się stać, ja nie chcę tego przyjąć do wiadomości. Straty, która dotknęła się mojego życia, nie. On nie powiedział nie w sobie. On uznał żałobę. To jest też ważne. Przyjął żałobę i padł na ziemię i oddał pokłon. Padł przed Bogiem tak naprawdę. Przed Bogiem padł i oddał pokłon. Oddał cześć Bogu i powiedział: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. W obliczu nieszczęścia i tragedii, która spotkała jego życie, on mierzy się z tą prawdą życia, że cóż masz, czego nie otrzymałeś na tej ziemi. To, co na przykład apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w 1 liście, 6 rozdziale, kiedy mówi, nagi przyszedłeś na ten świat, nic nie przyniosłeś na ten świat i nic z niego nie wyniesiesz. Nic. Wszystko, co jest w naszym ręku na tej ziemi, jest tylko chwilowe. I Paweł to tam pisze, te słowa wypowiada w kontekście właśnie bogactwa, kiedy mówi, że wielkim zyskiem pobożności jest poprzestawanie na tym, co wystarczy, na małym. Że ludzie, którzy chcą się bogaci, popadają w różne zgubne pożądliwości, bo korzeniem wszelkiego zła jest siłość pieniędzy. Tak? W tym kontekście umieszcza te słowa. Salomon, kiedy pisał swoją księgę kaznodziei Salomona, kiedy mówi, że zakosztował wszystkiego, dorobił się jak nikt inny w ówczesnym świecie. I mówi, kiedy tego wszystkiego miał w bród, stwierdził, to wszystko jest marność nad marnościami i pogoń za wiatrem. Taka jest tego wartość. I to samo stwierdza tutaj Job. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pan dał i Pan wziął. Chcę powiedzieć, że kiedy myślimy o tym, że Pan daje, Pan dał, to jest to nam bardzo miło, chętnie przyjąć. Ale Pan wziął? Pan wziął? I tutaj dochodzimy do takiego miejsca, w którym można by wejść w bardzo ciekawe rozważania teologiczne. Słuchajcie, wielu dzisiaj ludzi powiedziało, jak to Pan wziął? Ty się Jobie mylisz. Pan ci nic nie wziął, to szatan ci wziął. Szatan ci zabrał. Bóg nie zabiera. Tak jest takie nawet polskie powiedzenie. Kto daje i zabiera, ten się gdzie? Piekle poniewiera. Ciekawe jest to, o czym wspomniał Sławek. Że na koniec jest powiedziane o Jobie, że to on mówił prawdę o Bogu. Nie jego przyjaciele. Job mówił prawdę o Bogu. A chciałby się powiedzieć, nie, 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 Jobie, ty się mylisz. Pan ci nic nie wziął. Szatan ci wziął. Ale widząc tą scenę w niebie, wiemy, że tak naprawdę szatan nic by nie mógł wziąć Jobowi, gdyby Bóg nie dał mu przyzwolenia na to. Że tak naprawdę szatan nie jest panem. Znaczy jest panem na tej ziemi, ale jest nad każdą władzą na tej ziemi jest Pan, Pan. Jest Bóg. Wiecie, jest taka ciekawostka w Starym Testamencie. Jest dwukrotnie opisane pewne wydarzenie, które, pewien postępek, którego dokonał Dawid. I kiedy czytamy w drugiej księdze Samuelowej, 24 rozdział, pierwszy werset, czytamy tak. Ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc, nurzę policz Izraela i Judę. Ale to samo wydarzenie opisane w pierwszej kronik, w 21 rozdziale, pierwszym wierszu, brzmi tak. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. I dla wielu ludzi, którzy nie rozumieją Biblii, jest to dowód na to, że Biblia zaprzecza sobie. No bo jak tu może być napisane, że Pan rozgorzał gniewem na Izraela i pobudził Dawida, a w drugiej księdze jest napisane, nie, to szatan pobudził Dawida. Prawda jest taka, że Bóg dopuścił szatana do tego, żeby był tym pośrednikiem, który wykona gniew Boży. Jest takie ciekawe wydarzenie w księdze pierwszej królewskiej, kiedy dwóch króli izraelskich z judzkim się spotkali i miała się toczyć bitwa i król judzki, który był bardziej pobożny, najpierw chciał się spytać proroków, jaka jest wola Boża co do tej bitwy. I wystąpiło wielu proroków, fałszywych proroków, którzy obiecali oczywiście wspaniałe zwycięstwo, które Bóg da, ale królowi judzkiemu nie dało to spokoju. Mówi, czy jest tu jeszcze ktoś, kogo można by zapytać? I był Micheasz, którego król izraelski nie lubił, bo ten mu zawsze mówił nie po jego myśli słowa. I wtedy czytamy coś takiego. Co powiedział Micheasz? Słuchaj przeto słowa Pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy Nim i po Jego prawicy i po lewicy. A Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot? Jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł, ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego, w jaki sposób? A on odpowiedział, wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł, tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. Mamy obraz znowu sceny niebiańskiej, w której widzimy, że Bóg zamierza gniew wywrzeć na królu Achabie. Jaki duch wystąpił? Duch Święty? Kłamać? W ustach proroków? Nie. Święty jest prawdziwy. Szatan. Albo jakiś inny z duchów demonicznych. stanę się kłamliwym duchem. Ale okazuje się, że nawet zło potrafi być narzędziem w ręku Boga. Że Bóg tak naprawdę jest suwerenem. To znaczy się, suweren to ktoś, kto ma absolutną władzę nad wszystkim. Jest to władza niezbywalna, niczym nieograniczona. I on ma cały czas kontrolę nad wszystkim. Wiecie, myślę, że Księga Hioba tak bardzo porusza ludzi, bo ona odpowiada na jedne z najbardziej dręczących ludzkość pytań. Dlaczego na świecie jest tyle zła? Dlaczego Bóg dopuszcza? Dlaczego Bóg dopuszcza do zła? Dlaczego mnie spotyka to już tak osobiście? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ta tragedia, ta strata przyszła do mojego życia? Dlaczego ja? Ja takie pytanie zadawałem. I myślę, że tak naprawdę chyba nie ma człowieka, który by nie musiał się, czy nie był w takiej sytuacji w swoim życiu, żeby się nie zmierzyć z tym pytaniem. Dlaczego to mnie spotkało? Panie dałeś, Panie wziąłeś. Wiecie, to jest coś, czego my do końca... Ciężko te rzeczy pojąć. Nasz umysł jest ograniczony, ale wiecie, kiedyś się zastanawiałem nad tym, i pewnie nie ja, wielu takich ludzi było, dlaczego Bóg pozwolił diabłu kusić Ewę i Adama? Dlaczego kiedy diabeł nie zgrzeszył już wtedy, przecież jest wszechwiedzący, więc wiedział, co się dalej potoczy, dlaczego wtedy nie powiedział diabłu, wara ci się do nich zbliżać? Dlaczego wtedy się z nim już nie rozprawił, zanim grzech wkroczył na świat do ludzkości? Dlaczego pozwala Bóg na działanie diabła, żeby ten złodziej i morderca mordował? Są rzeczy, które trudno nam pojąć. Kiedy teraz na przykład się wychodzą na jaw okrucieństwa, które nam się w głowie nie mieszczą, jakie dżihadyści dokonywali na ludziach, na dzieciach. Na wierzących. Dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Słuchajcie, wielu ludzi chciałoby oskarżyć Pana Boga i posadzić Go na ławie oskarżonych, kiedy przychodzi zło do naszego życia i się pyta, gdzie Ty byłeś, Boże, kiedy Holokaust był na ziemi, kiedy teraz są te różne okrucieństwa, kiedy w moim życiu dokonywało się jakieś nieszczęście. Gdzie byłeś? Bo ja bym zrobił inaczej, z diabłem i ze wszystkim. Ja bym z nim zrobił porządek od razu na początku. Nie pozwoliłbym się, nie przyglądałbym się, przecież Bóg to wszystko widzi. Widzi to całe zło, widzi te okrucieństwa, te okropieństwa, jakie się w głowie nie mieszczą, jakie ludzie robią drugim ludziom, i to wierzącym. I trzeba nam się przyznać, że czasami jest to pytanie, z którym nam bardzo trudno się zmierzyć. Bo kiedy to się nie tyczy naszego życia, to owszem i tak, wtedy możemy dysputować. Ale kiedy do naszego życia przychodzi jakaś tragedia, jakaś strata i my nie wiemy, co się w ogóle dzieje, wali nam się grunt pod nogami. Dlaczego? Przecież Jezus chroni, Jezus leczy, Jezus błogosławi. Więc dlaczego to zło przychodzi? Ale Job powiedział coś takiego, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Nic. Takie jest świadectwo Pisma. Kiedy Job powiedział, Pan dał i Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Job oddał pokłon przed Panem i uznał Jego panowanie. To... Inni tłumaczą te słowa, nie powiedział nic niestosownego przeciwko Panu, że Job nie przypisał żadnej nieprawości Panu. Żadnej nieprawości. To znaczy się, że oddał Bogu całkowite prawo do swojego życia i tego, że Bóg jest dobry. Niech Jego imię będzie błogosławione. Nie będę Jemu złorzeczyć. Nie powiem Bogu, Boże, źle postąpiłeś, bo ja bym zrobił inaczej, lepiej. Ja bym Stalina czy Hitlera od razu, zanim się narodzili, czy jak się narodzili, już wtedy ich nie pozwolił, żeby miliony, dziesiątki milionów ludzi wybili. Nie pozwoliłbym na to i na tamto. Nie pozwoliłbym na różne krzywdy, które się dzieją. Ty, Boże, który wszystko możesz, a się temu przyglądasz. Jak byśmy potraktowali ojca, który patrzy, jak jakiś bandyta jego dziecko czy jego żonę molestuje, torturuje i tak dalej, a on się temu przygląda. Co byśmy pomyśleli o kimś takim? I dlatego wiemy, że Bóg to wszystko widzi i nic z tym nie robi. Takie mamy przynajmniej wrażenie. I dlatego ludzie są gotowi postawić Boga na ławie oskarżonych. Ty jesteś, Boże, winny temu wszystkiemu, bo nic z tym nie zrobiłeś. Widziałeś to, bo widzisz każdą krzywdę na ziemi. I nie grzmisz. Kto ukrzyżował Jezusa? Szatan stał za tym. Tak? Szatan stał za ukrzyżowaniem Jezusa. On wstąpił w serce Judasza i tak dalej. On stał za ukrzyżowaniem Jezusa. Ale kto posłał Jezusa na krzyż? Szatan? Ojciec. Po ludzku Bóg okrutnie potraktował swojego syna. I okazuje się, że na pytanie, dlaczego dzieje się tyle zła, dlaczego Bóg dopuszcza, bo o to tutaj chodzi. Bóg pozwolił szatanowi działać w księdze, w życiu Joba i pozwala działać na świecie. Pozwala. Dopuszcza. To nie jest wola Boża, ale Bóg dopuszcza do tego. Jest to taki Boży dopust. Bożą wolą nie jest zło, ale jest coś takiego jak Boży dopust i Bóg dopuszcza do tego, żeby diabeł działał na tym świecie, także w naszym życiu. I pytaniem, dlaczego Bóg dopuszcza, może być tylko jedno. Odpowiedź na to pytanie, bo Bóg jest dobry. No jakże jest dobry, skoro dopuszcza? Mnie się to przez lata też nie potrafiło zmieścić w głowie, ale dzisiaj ufam Bogu. To, co powiedział Job, niech imię Pańskie będzie błogosławione. On jest dobry cały czas. Nie rozumiem tego, z moim umyśle to się kłóci, ale on jest dobry. Na chwilę się u niego nie ma zaciemnienia. On cały czas jest dobry. Niech imię jego będzie błogosławione. Widzicie, to tak jak powiedział Dawid w psalmie 34. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. W każdym czasie. W każdym czasie oznacza, że w dobrym i w złym. Też. I w złym też. Kiedy chce mi się wyć, kiedy chce mi się z bólu płakać, bo ból we mnie jest tak narasta, że jest tak wielki, że wydaje mi się, że już dłużej i więcej nie zniosę. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wtedy, kiedy chciałoby się powiedzieć Bogu, Boże, źle postępujesz. To nie tak powinno wyglądać. Kiedy my stajemy w miejscu niejako Boga i chcemy powiedzieć, co jest bardziej sprawiedliwe. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Na ustach moich zawsze będzie chwała. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Kiedy Dawid wypowiadał te słowa, to kontekst tego psalmu jest taki, że udawał wariata, żeby ocalić swoje życie. Boże, namaściłeś mnie na króla, a teraz muszę uciekać i tułać się przez kilkanaście lat, bo nastają na moje życie i ty mnie jakoś nie chronisz. To ja muszę jakby wziąć sprawy w swoje ręce i muszę strugać wariata. Mógł mieć pretensje do Pana Boga. Boże, przecież obiecałeś mi, że królem będę. A teraz jestem królem żebraków. I wszelkiego rodzaju typu rzezimieszków. I muszę uciekać i tułać się. Taki to mój los. Taki los mi Ty, Panie, zgotowałeś. Ty mi taki los, Panie, zgotowałeś. Jakby było mało, to nie na tym koniec. Dlatego, że kiedy mamy w drugim rozdziale przykład kolejnego spotkania szatana z Bogiem i Bóg mówi znowu do szatana, czy zwróciłeś uwagę na Joba? bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana: oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. Znowu jest to Boże panowanie, Boża suwerenność. Diabeł nie może, nawet diabeł, który nie jest posłuszny Bogu w pewnym sensie, nie śmie przekroczyć pewnych granic, które Bóg mu wytyczy. Nawet on. Nawet on może się poruszać tylko w ramach, na które Bóg dopuści jemu. I wiemy, co się stało. Hiob zachorował na trąd, przyszła choroba do jego życia. Nawet jego żona powiedziała: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Złorzecz Bogu. Odpowiedział jej, mówiąc: jak mówisz jak kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi ust. Nie zgrzeszył. Chociaż znowu mogłoby się powiedzieć: Jobie, ty nie mówisz prawdy o Bogu. Nie mówisz prawdy o Bogu. Ale w tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi ust. Nawet jego żona mówi: no zacznij już wreszcie złorzeczyć. Czy nie dosyć ci tego wszystkiego, co ciebie spotkało? Już jest czas, żeby złorzeczyć i wtedy możesz sobie umrzeć. I widzimy Joba, który w końcu nie wytrzymuje. I potem w księdze Joba gro rozdziałów w tej księgi to jest właśnie rozmowa jego przyjaciół z Jobem. I kiedy Job w końcu ze swojego bólu otworzył usta, to zaczął przeklinać dzień swoich narodzin. Przeklinać. Żeby może kilka wersetów przytoczyć. Kiedy mówi w 6 rozdziale 11 wiersza: skąd wezmę siły, abym jeszcze wytrwał? Do jakiego kresu mam cierpliwie czekać? Czy moja moc jest twarda jak skała, albo czy moje ciało jest ze spiżu? Zaiste nie ma dla mnie pomocy i ratunku, jestem pozbawiony. Kiedy dla nas przychodzą doświadczenia różnego rodzaju i my możemy znaleźć się w podobnych odczuciach, skąd wezmę siłę, żeby jeszcze wytrwać sytuację, która jest w moim życiu, której końca nie widać. Nie wiem, kiedy się to skończy. Mnie już brakuje sił. Uprzykrzyło mi się życie, nie chcę żyć dłużej. Zaniechaj mnie, bo moje dni są tylko tchnieniem. Czy byłeś kiedyś już w takiej sytuacji, że nie chciało ci się żyć? Ja byłem. Może nawet większość z nas też. Że już miałeś tak wszystkiego serdecznie dosyć, że wszelka ochota na życie ci odeszła. Zaniechaj mnie. Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz, że na nic zwracasz uwagę, że go nawiedzasz każdego poranka i w każdej chwili go doświadczasz? Kiedyż wreszcie odwrócisz wzrok ode mnie i zaniechasz mnie, abym przełknął moją ślinę? On zdaje sobie sprawę, Job, pomimo swego rozgoryczenia i bólu, który wypełnia jego serce, że Bóg tak bardzo ceni człowieka i zwraca na niego uwagę, ale on ma tej uwagi już dosyć. Tej Bożej uwagi ma już dosyć. Mówi w końcu: wiedzcie, że to Bóg niesprawiedliwie oprzedł się ze mną i omotał mnie swoją siecią. Gdy krzyczę gwałtu, nie otrzymuję odpowiedzi. Gdy wołam o pomoc, nie ma sądu. Zagrodził mi drogę, tak że nie mogę przejść, a nad moimi ścieżkami roztoczył ciemności. Pozbawił mnie mojej czci i zdjął koronę z mojej głowy. Bije mnie ze wszystkich stron, tak że ginę, jak drzewo wyrwał moją nadzieję. Takie słowa mówi Job przeciwko Bogu, czy do Boga. To jest ciekawe, znowu wracając do końca tej księgi, Bóg nie rozgniewał się na Joba. Pomimo, że ten takie rzeczy mówi o Bogu. Mówi Hiob o tym, że nawet jego słudzy nie chcą go znać. On śmierdzi nawet dla swojej żony, bo jego rany cuchną. Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała? O, oby zapisane były moje słowa, oby były utrwalone w księdze. Zostały zapisane. Żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. I że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go. Nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęsknię. Sedno dyskusji, w którą w końcu się wdają jego wspaniali przyjaciele, jest takie. Jobie, ty musiałeś zgrzeszyć, że cię to wszystko spotkało. Przyznaj się w końcu do winy. Natomiast Job się bronił. Nie, ja jestem niewinny, ja nic nie zrobiłem złego. Nic nie zrobiłem. Skoro cię to spotkało, to musiałeś coś zrobić. Tak jak Sławek wspomniał o tym, że musimy być ostrożni. Wiecie, Biblia jest ponadczasowa. Ja dzisiaj zauważam to samo niebezpieczeństwo. W ruchu wiary, na przykład ona pochodzi, jest przekonanie, że od Boga nie może pochodzić, od Boga przychodzi samo błogosławieństwo. Więc jeśli jest w twoim życiu jakiś problem, to nie jest z winy Boga. Na pewno. Gdzieś musi być wina po twojej stronie. Masz problem ze swoją wiarą. Za mało wierzysz. Dlatego ciebie to spotyka. Dlatego przychodzi nieszczęście, bo nie masz wiary. Bo jakbyś miał wiarę, nie byłbyś chory, nie byłoby złych doświadczeń w twoim życiu, wszystko byłoby super. To jest pewne uproszczone myślenie dla mnie. Bardzo uproszczone. Bo gdyby tak podejść do tego, to wierzących ludzi poznałbyś po jednych. Są najbogatszymi ludźmi na świecie. Wszystkiego mają w bród. I od razu byś wiedział, że to jest wierzący człowiek. Najbogatsi w Polsce sami chrześcijanie. Bo Bóg przecież wszystko daje, tak? Jest dobry. Zdrowi. Nigdy dzieci ich nie chorują. Nigdy. Żadna grypka. Nigdy. Nigdy. Przecież wierzysz, tak? Tak nie jest. Księga Hioba pokazuje nam, błąd myślenia jego przyjaciół. Gdyby tu nie ma oczywiście czasu dzisiaj i tak dalej, żeby cytować ich wypowiedzi i tak dalej, ale wiecie co? To byli naprawdę mądrzy ludzie. Z bardzo wieloma ich stwierdzeniami byśmy się zgodzili. Piękne myśli, złote myśli. A jednak Bóg powiedział, że oni kłamali o nim. Kłamali o nim, o Bogu. Błędem jest myślenie, że jak coś ciebie złego spotyka, to dlatego, że zgrzeszyłeś. Upraszczanie sprawy w taki sposób. Wiecie, jak pewien niewidomy był w Ewangelii, to uczniowie się zaczęli pytać Jezusa, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? No kto zgrzeszył, że on jest niewidomy? I jest źle mieć takich przyjaciół, którzy kiedy ciebie spotyka zło, to przyjdą do ciebie i mówią, musiałeś zgrzeszyć, przyznaj się, co zrobiłeś? Co zrobiłeś, że zło? Otworzyłeś furtkę diabłu. Otworzyłeś furtkę. Bo gdybyś nie otworzył, to by to się ciebie nie spotkało. Księga Hioba i nie tylko. Bo życie nas po prostu też tego uczy. Że nie ma jednej odpowiedzi na to, że zło spotyka tylko złych. Czy sami nie znamy wokół nas ludzi, którzy są bezbożni, a powodzi im się tak, jak nam się nie powodzi? Powodzi się. A Boga mają głęboko gdzieś. Głęboko. Ale Księga Hioba też mówi nam o tym, że czasami nieszczęście, zło może spotkać Najświętszego. Najświętszego. Nie, Jobie, ty musiałeś, to przecież każdy jest doskonały. Przecież Bogu nic nie zarzucisz, przecież On jest doskonały. Więc musiałeś coś zrobić. Musiałeś zgrzeszyć. Dlatego trzeba być ostrożnym. Kiedy Jezus mówił, przytaczał przypadek pewnej wieży, która zawaliła się na kilkunastu ludzi i mówi, nie myślcie, Jezus do nich mówi, nie myślcie, że oni byli większymi grzesznikami niż inni. że to ich spotkało. Bądźmy ostrożni w ferwowaniu wyroków co do innych ludzi. Owszem, często, może nawet częściej zdarza się, że rzeczywiście to, że otwieramy furtkę diabłu, sprawia, że on zaczyna nam mieszać w życiu. I mamy, że tak powiem, na własne życzenie kłopoty. Sami się do niej przyczyniamy, zbieramy to, co siejemy. Ale kto otworzył furtkę diabłu w życiu Joba? Job? Nie. Bóg otworzył diabłu tę furtkę do życia Joba. Bóg. Ale czy Bóg jest zły? Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. I nadzieja Joba go nie zawiodła. Kiedy czytamy koniec tej księgi, dla mnie to jest piękne, 38 rozdział, kiedy Bóg w końcu odpowiada na wołanie Joba. Joba, który zaczął zarzucać Bogu niesprawiedliwość, kiedy w swojej głupocie, goryczy, wypowiedział też wiele nieprawdziwych i niestosownych słów. Dla mnie piękne jest to, że Bóg się wcale na niego nie rozgniewał. Kiedy my w naszych emocjach, kiedy jesteśmy w jakiejś tragedii, jakimś nieszczęściu i pytamy się, Boże, dlaczego tak to nie tak powinno być, i wręcz jesteśmy źli na Boga. Bóg się nie gniewa z tego powodu, że jesteś zły na Boga i że Mu o tym powiesz. Nie rozgniewa się na ciebie. Ale czytamy o tym w 38 rozdziale. Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj ludzie nie wiedzą. Do dzisiaj ludzie nie wiedzą, przy całym postępie nauki. Ale wiecie, co Bóg robi? Dla mnie ciekawe jest to, że Bóg wcale nie odpowiada Jobowi, dlaczego to go spotkało. W ogóle nie odnosi się do całej sytuacji. Ale mówi, kto zaciemnia mój plan. I to jest dobra myśl. Bóg cały czas ma plan. To, co się stało, nie stało się poza Bożym planem. Nawet jeśli zło ma swój plan, to ostateczne plany Boże są zawsze dobre. Bóg we wszystkim współdziała dla dobrego z tymi, którzy go miłują. We wszystkim. Zobaczcie, krzyż Jezusa jest najlepszym tego przykładem. Lepszego nie ma. Zło wymierzone przez diabła, żeby zabić Syna Bożego, przyniosło największe i najwyższe dobro. Bo Bóg zamienił to zło w najwyższe dobro. Taki jest plan Boży. Bóg dopuścił, żeby diabeł zabił Jezusa. A dzięki temu my jesteśmy zbawieni. Taki jest Bóg. Jego myśli są nad nami, nad naszymi myślami, jak niebo nad ziemią. Jego plan. Kto chce zaciemniać mój plan, mówi Bóg. Pyta się Hioba i zadaje mu pytania. Czy ty wiesz to, czy wiesz to? Różnymi pytaniami. Co Bóg tak naprawdę robi? Bóg sprowadza Hioba do miejsca uniżenia przed Bogiem. Dlaczego? Bo w miejscu uniżenia jesteś w miejscu doświadczenia Bożej łaski, bo Bóg pysznym się sprzeciwia. Kiedy Bóg nas sprowadza, że tak powiem, do naszego miejsca, właściwego miejsca, w którym powinniśmy być, czyli miejsca uniżenia, doświadczamy Bożej łaski. XXVIII, 39 rozdział o tym mówią. Kiedy Bóg zwraca uwagę na stworzenie swoje. W 40 rozdziale Bóg ponownie się zwraca do Joba i mówi tak. Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł. Oto ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem, już nie będę. Drugi raz już nie powtórzę. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy i rzekł: Nurze, przepasz swoje biodra jak mąż, będę ciebie pytał, a ty mnie poucz. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość? Pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem? Przyozdób się w majestat i we wzniosłość, przywdzij chwałę i dostojeństwo. Rozlej wybuchy swojego gniewu, spójrz na każdego pysznego i poniż go. I wiecie, co potem Bóg robi? Zaczyna mówić o zwierzętach. W naszych Bibliach to jest hipopotam, krokodyl. W oryginale to nie do końca wiadomo, co to było, bo to tak naprawdę jakieś potwory były. Ale mniejsza jakby może o co dokładnie. Ale Bóg znowu zwraca uwagę Joba na stworzenia. W ogóle nie odnosi się do tematu, w którym Job chciał się spierać z Panem Bogiem. Ale mówi, zobacz na hipopotama. Zobacz sobie na krokodyla, zobacz sobie na zwykłą muchę, której oko przewyższa, złożoność muchy oka przewyższa wszelkie najbardziej rozwinięte technologie ludzkie. Głupie oko muchy. Zobacz sobie. Czy chcesz jeszcze mnie pouczyć i mi mówić, co ja mam robić? Nam czasami prędko, żeby Bogu powiedzieć, co Bóg ma robić. Bo to nie tak powinno być. Ja bym zrobił lepiej, nam się wydaje, tak? Kiedy Job staje w miejscu uniżenia, i wiecie, to jest rada też dla nas, kiedy my przechodzimy swoje trudne chwile, na dużo mniejszą skalę, ale kiedy przychodzi strata do naszego życia i jest ból w naszym życiu i nie rozumiemy, dlaczego to nas spotkało, to tak jak Bóg pokazał Jobowi, tak dzisiaj przez Pismo Święte wskazuje nam tą samą drogę. Kiedy Job się zastanawia, Boże, dlaczego milczysz, dlaczego to, to i tamto, spójrz na przyrodę, spójrz na stworzenie. To, co mówi apostoł Paweł, liście do Rzymian, że niewidzialna jego istota jest do poznania umysłem w dziele stworzenia. Że Boga możemy poznać, tak? Umysłem naszym w dziele stworzenia, spójrz na stworzenie. Zdamy sobie sprawę, jak wspaniały jest Bóg. W 42 rozdziale Job w końcu wyznaje. Wiem, że ty wszystko możesz i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale toś to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj proszę i ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. I tu jest dla mnie esencja. Cała istota tego, co Bóg zrobił. Kiedy Job mówi, do tej pory ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Oto to jest to, co Bóg zamierzył, Boży plan, który niweczy plan diabła. Kiedy diabeł próbuje pokazać Bogu, że ludzi ty, Boże, w ogóle nie interesujesz, oni będą cię mieć gdzieś, bo ty dla nich nie jesteś żadną wartością. Sam w sobie nie przedstawiasz dla ludzkości żadnej wartości. Ale wiecie, co Bóg postanawia zrobić? Ukazać światu, wszechświatu, serce Joba. Który pomimo upadków, pomimo błędów, to serce było oddane Bogu. On w końcu powiedział, choćby mnie zabił, ufać mu będę. On wiedział, że ujrzę go, tak? To był ten fragment, który czytałem. Ujrzę Pana. Nie w niebie, na ziemi go ujrzę. Że tak naprawdę, jak śpiewaliśmy dzisiaj w tej piosence, Bóg jest najwspanialszy. Bóg. Że On jest wartością, która przekracza wszystkie inne dobra ziemskie. Że On sam w sobie, że On jest tym skarbem niezbywalnym, nieutracalnym. Wszystko inne możemy w życiu stracić, ale nie Jego. Nie Jego. Nie Jego. I to, co Bóg zrobił z Jobem, to Bóg miał wspaniałe rzeczy przygotowane dla Joba, ale żeby to Job mógł przyjąć, to najpierw musiało być jeszcze jego serce oczyszczone bardziej. Bo tygiel doświadczenia ujawnił pychę, wyniosłość, rozgoryczenie w sercu Joba. I Bóg, zadając mu pytania, oczyszczał jego serce z tej wyniosłości i Job znowu sprowadzał się w uniżeniu przed Bogiem. Sprowadził się do uniżenia przed Bogiem. Cofam moje słowa, jak głupi jestem, o rzeczach zbyt cudownych dla mnie mówiłem. Padam, uniżam się jeszcze bardziej. On to zrobił na początku, padł przed Bogiem, uzna panowanie Boże. Ale w tym procesie doświadczenia, który przeszedł, jego serce jeszcze bardziej się uniżyło. I mógł powiedzieć, ujrzałem Ciebie. Bóg pokornym łaskę daje. Pokornym. I również w naszym życiu, kiedy przychodzą różnego rodzaju doświadczenia na nasze życie, uniżenie jest kluczem. Uniżenie zawsze jest kluczem. Uniżenie przed Bogiem. Ale Bogu chodzi o serce. Zwróćcie na to uwagę. Bogu zależy na sercu. Czyż nie z serca tryska źródło życia? Co nam po wszelkim dobru, co, tak jak Jezus powiedział, cóż z tego, że cały świat zyskasz, jeśli na duszy szkodę poniesiesz? Cóż ci po całym świecie, cóż ci po całym moim błogosławieństwie, jeśli twoje serce straci? Tutaj widzimy cień słów Jezusa. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Kto je straci dla mnie, ten nie odnajdzie. Job stracił wszystko, stracił swoje ziemskie życie, można powiedzieć, żeby odnaleźć prawdziwe życie, które jest tylko i wyłącznie w Bogu. I Bóg pobłogosławił mu, miał wszystkiego po dwakroć więcej niż kiedy stracił i miał znowu tyle samo dzieci, ile stracił. Boży plan, nawet jeśli coś na jaką krótką chwilę przychodzi jakieś zniszczenie do naszego życia, kiedy Bóg coś burzy w naszym życiu, bo nie zawsze diabeł burzy. Czasami to Bóg nawet potrafi użyć diabła, żeby coś zburzyć w naszym życiu, po to, żeby okazać swoją moc i chwałę. Bo nawet faraon w Egipcie, który jest takim obrazem diabła, został użyty przez Boga do Bożych celów, żeby okazać Bożą chwałę, moc i błogosławieństwo, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. Wiecie, kiedy czytamy Apokalipsę, jak refren powtarzają się tam słowa o antychryście. Dano mu, dano mu, dano mu. Gdyby nie zostało mu dane przez Boga, antychryst by nic nie mógł zrobić. Ale antychryst rozwija i rozwijać będzie swoje imperium na ziemi i będzie się panoszyć i będzie szaleć. I jak sama Apokalipsa mówi, że Bóg dał bestii władzę, żeby pokonywała świętych. Że dano jej władzę zwyciężać świętych. Nawet. Że tłum tych, którzy będą męczennikami, będzie tak wielki, że będzie go ciężko policzyć. Więc po ludzku ludzie się czasami boją Apokalipsy, dlatego że mówi o strasznych rzeczach. Dla nas ludzi, tak? Ale Apokalipsa nie jest po to, żeby straszyć ludzi, ale pokazać nadzieję, że tak naprawdę Bóg jest suwerenem cały czas. Że to Bóg nad tym wszystkim panuje, Bóg nie stracił kontroli ani na chwilę. I koniec historii jest przepiękny. Imperium Antychrysta złego będzie położony kres. Królestwo Chrystusa zatriumfuje. I przyjdzie czas, że zniszczona ziemia zamieni się w nową ziemię i nowe niebo. Kiedy my w naszym życiu doświadczamy różnych trudnych rzeczy, Bogu chodzi o nasze serce. Job nie mógłby przyjąć bez odpowiedniego nastawienia serca tego, co Bóg dla niego miał przygotowane. I Bóg pokazał światu serce Joba. I tak samo jak zrobił to z Jobem, tak samo dzisiaj Bóg to czyni ze swoim Kościołem. Oblubienica Chrystusa pokaże światu, że Jezus jest najwartościowszą rzeczą dla Kościoła. I często w naszych doświadczeniach, kiedy przychodzą pomniejsze doświadczenia na nasze życie, jak reagujemy? Kiedy przychodzi cierpienie do naszego życia, czy wtedy błogosławisz Pana? czy kiedy ból dotyka się twojego życia, czy wtedy błogosławisz Pana, czy narzekasz, marudzisz i złorzeczysz wręcz? Bóg chce nas nauczyć uwielbienia, które nie zależy od okoliczności i od tego, jak my się czujemy, czy dobrze, czy źle. Że nawet kiedy będzie ci źle, tak bardzo źle, że odechce ci się żyć, nie przestaniesz uwielbiać Boga. Bez względu na okoliczności. Dlatego, że mogą nam zabrać wszystko, ale nie Jezusa. Paweł to zrozumiał, że On jest najwyższą wartością. Jezus jest najwyższą wartością, wszystko inne to śmieci albo gnój. Wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa. I do tego Bóg prowadzi w swoim Kościele i będzie prowadzić swoją ulubienicę, aby przez mądrość, którą chce okazać w Kościele, świat poznał, że to nieprawda, że Bóg jest supermarketem. Że to nieprawda, że ludziom nie zależy na Bogu. Że Bóg pokaże światu ludzi, którym tak bardzo zależy na Bogu, że mogą stracić wszystko. Bo nie umiłowali swojego życia bardziej, żeby je obrać, niż śmierć, jak mówi Apokalipsa. Bo są gotowi stracić wszystko. I kiedy przychodzi jakakolwiek strata do naszego życia, wtedy okazuje się często, czy naszym sercu wychodzi na jaw, co tak naprawdę jest dla nas cenne. I jakie są powody, dla których przystępujemy do Boga. Czy po to, żeby coś od Niego uzyskać? Żeby było błogosławieństwo, czy zależy nam na źródle dobra, na błogosławionym. Mając Jego, mamy wszystko. Kiedy Sylwia była w chorobie i wiecie, mnie się przyszło też mierzyć z tymi pytaniami, widziałam jedno. I to był efekt też Bożego Słowa. To Bóg to wypracował przez swoje Słowo we mnie. Niech się dzieje cokolwiek chce, nawet jeśli zabierzesz mi Sylwię, będę i tak Ci dziękować. Nie przestanę Ci dziękować. To była moja decyzja, tak jak Dawid zrobił tą decyzję i powiedział, będę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze będzie Jego chwała. Chociaż działo się coraz gorzej i po ludzku wyglądało to coraz bardziej beznadziejnie, to ja tym bardziej szłem w drugą stronę, tym bardziej uwielbiałem Boga, jak nigdy w życiu, jak nigdy w życiu wcześniej. I wierzę, że Bóg chce na naszych sercach wykuć, wyryć to wyznanie. Cokolwiek by się nie stało, Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wielu ludzi dla dóbr, które niesie ten świat, jest gotowa oddać Jezusa. Zostawić Go. Bo nie wiem, bo kobieta, dzieci, mąż, żona, czy jakieś zyski, czy atrakcje, które oferuje ten świat, wydają się być większą wartością niż sam Jezus. I rzeczywiście miliony tak robią. Miliony chodzą do kościoła, ale gdyby tylko przyszło pierwsze doświadczenie, to zaraz się odwrócą od Boga. Zaraz będą mu złorzeczyć w oczy. Obrażą się święcie. Zwijają zabawki swoje. Może my też tacy jesteśmy. Że łatwo nam przychodzi uwielbiać Boga, jak jest fajnie w naszym życiu. Ale jak przychodzi doświadczenie, to już uwielbiać Boga nie. Jesteśmy przybici. A On chce w nas pracować nad tym. On chce wypracować w nas serce, ukształtować w nas to serce, które cokolwiek by się nie miało stać, ty padniesz przed Bogiem na twarz i powiesz, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Niech będzie błogosławiony. Niech będzie. Niech będzie. Dzisiaj Job może zaznawać największej radości, bo pewnie mu nawet do głowy nie przyszło, że jego przykład będzie na miliony, jak nie miliardy ludzi oddziaływać i pobudzać nas i inspirować. Dobro, które zamierzył Bóg wobec zła, które się wydarzyło, jest niespółmierne. Dzisiaj Job cieszy się ze wszystkimi swoimi dziećmi, myślę, w niebie. Tymi, które stracił również. Jeśli cokolwiek możemy stracić na tej ziemi, to tylko na chwilę. Z perspektywy wieczności Bóg nie jest taki, że zabiera. Może położy swoją rękę na krótką chwilę, żeby nas czegoś nauczyć. Czasami Bóg musi coś zniszczyć w naszym życiu, żeby posprzątać, że tak powiem. Zburzyć stare mury, stary dom naszego życia, który tak bardzo kochamy, ale Bóg mówi, nie, ja mam dla ciebie coś daleko piękniejszego, ale muszę to zniszczyć, żeby na tym miejscu zbudować to, co ja zaplanowałem. Żeby się mój plan wykonał. Wiecie, wierzący w Chinach, kiedy czytałem to, co brat Jun mówił, kościół, który jest strasznie prześladowany. Brat Jun, dla mnie to niesamowite, co powiedział. Wierzący w Chinach, kościół wierzący w Chinach, tępiony przez dziesięciolecia. Wiecie, jaką prawdę najbardziej mocno odczuwa i odbiera? O suwerenności Bożej. O suwerenności Bożej. Oni mają głęboką świadomość, że Bóg jest cały czas Panem. I wcale się nie modlą, żeby zabrał ucisk z ich życia. Bo mówią, przez ucisk przyszło oczyszczenie do kościoła w Chinach. I wierzący w Chinach to są prawdziwie wierzący ludzie, którzy są gotowi życie oddać za Jezusa. Co do jednego. Nawet. A komuna, która ich tępiła, wsadzała na dziesięciolecia do więzienia, wielu z nich poumierało, nauczyła ludzi czytać. Dzisiaj wszyscy mogą Biblię czytać. Tak Bóg obrócił zło ku dobremu. Ale suwerenność Boża, On jest Panem. I Bóg we wszystkim współdziała naszego dobra. Powstańmy, żeby się modlić. Bo chcę, żebyśmy dzisiaj mogli wejrzeć w nasze serca. Niech wykuwa się w naszych sercach to słowo. Niech Bóg swoim Duchem Świętym wyrywa to jak takim diamentowym rylce na naszych sercach. A nasze serca będą podatne. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Albo będziemy kościołem, który będzie jasno świecić, kiedy na świecie będzie się dziać wiele różnych rzeczy, ale my będziemy jasnym drogowskazem. My nie posadzimy Boga wraz z innymi na ławie oskarżonych, że nas zło spotkało jakieś. My będziemy Go wielbić. Z całych sił do końca. Niech się dzieje, co chce. A tym bardziej, jak będzie wiele ciemności w moim życiu, czy w życiu tego świata, tym bardziej potrzebujemy jasno świecić i uwielbiać naszego Pana. Żeby Go poznać. Że On w zupełności wystarczy. Kiedy czasami tracimy wszystko, to człowiek sobie wtedy właśnie zdaje, że Bóg wystarcza. Że to bez Niego nie idzie żyć. Bez tego wszystkiego innego idzie żyć, ale nie bez Niego. Panie, Ty, który przechadzasz się po naszych sercach i przenikasz nasze serca. Ty, który jesteś tak dobry, że to nam się po prostu w głowie nie mieści. Że Twoje pojęcia dobra przekracza wszelkie nasze pojęcie. I to, co my czasami nazywamy złem, tak naprawdę jest dobrem. A to, co my nazywamy dobrem, w istocie rzeczy jest złe dla nas. Boże, kiedy dzisiaj możemy wniknąć po troszeczkę w historię Joba, proszę Cię, Ty nam wspomagaj Twoim Świętym Duchem, byśmy uniżali się teraz przed Tobą. Bo być może my nieraz nierozumnych słów wiele powiedzieliśmy w różnych doświadczeniach, nie rozumiejąc wspaniałości Twoich zamiarów względem nas. Ty jesteś dobry. Naprawdę jesteś dobry. I nikt inny nie jest taki jak Ty. Chociaż nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, ale chcemy wyznać przez wiarę i zaufanie. Ty jesteś dobry. Ty jesteś dobry, Panie. Nikt Ci nie dorówna. To Ty do nas mówisz. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Na wszystkich woła po imieniu i wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czy Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Może wielu z nas powiedziało te słowa, mówi może właśnie teraz, a może jeszcze wypowie. Boże, gdzie jesteś? Nie słyszę Ciebie, Ciebie nie widzę i nie wiem, dlaczego się to wszystko dzieje w moim życiu. Gdzie jesteś, Boże? Czy Ty nie widzisz mojej sprawy, jak długo będę czekać? Dlaczego ten ból jest w moim życiu i końca jego nie widać? A Ty mówisz, Panie, czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że jestem Bogiem wiecznym, stwórcą krańców ziemi? Nie męczę się, nie ustaję? Niezgłębiona jest moja mądrość? To ja zmęczonemu daję siłę, a bezsilnemu moc obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się, upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, ci, którzy ufają Panu, nabierają siłę i zbijają się w góry na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Wierzę, Boże, że prorokując, że Ty czynisz sobie Kościół, oblubienicę Twoją, która jest całkowicie zatracona w Tobie, gdzie Ty jesteś naszą absolutną wartością. Nas nie interesują nawet do końca Twoje dobra, tylko Ty sam. O Ciebie nam chodzi. My się od Ciebie nie odwrócimy, kiedy coś nie tak pójdzie w naszym życiu po naszej myśli. Boże wielki i wspaniały, Ty również przez nasze serca chcesz pokazać swoją chwałę, dostojeństwo i moc i błogosławieństwo. Chcesz pokazać, że są ludzie, którzy cenią sobie Ciebie ponad wszystko inne w swoim życiu. Ponad wszystko inne w swoim życiu. I Ty dzisiaj to wypisuj na naszych sercach. Wiem, Panie, że jeszcze będziesz prowadzić nas przez różne doświadczenia właśnie po to, żeby to piękno naszego serca, największego skarbu, jaki mamy, mogło zostać ukazane światu. Mogło się pokazać światu. Żeby ludzie wokół nas byli pociągnięci przez nasze serce, które kocha Ciebie. I że tu nie chodzi o dobra tego świata, bo wierzący mogą stracić wszystko, nawet życie, z powodu wiary. Ale nie Ciebie. My jesteśmy żyjący dzięki Tobie. I dzisiaj, Boże, działaj w naszych sercach. Ty znasz serce każdego z nas i wiesz, co jest w sercu każdego z nas. Być może jakaś strata, która przyszła do naszego życia, sprawiła, że obraziliśmy się na Ciebie i zamknęliśmy nasze serce przed Tobą. Że nie możemy się pogodzić z tym, co się stało. Że nie rozumiemy, dlaczego tak, a nie inaczej musiało się w moim życiu ułożyć. Ale niech się dzieje, co chce. Dzisiaj możemy wyznać to. Niech imię Twoje będzie błogosławione. Bądź błogosławiony na tym miejscu. Że tu jest tylko jedna odpowiedź na wszystko, co spotyka nas w naszym życiu, w naszych sercach. Wziąłeś, dajesz, ale Twoje imię jest błogosławione. Ty masz prawo. Ty jesteś dobry. Ty jesteś dobry, dlatego Twoje imię niech będzie błogosławione. Wszystko, co się dzieje złego w naszym życiu, Ty obrócisz, jeśli już nie obróciłeś, to obrócisz w takie dobro, jakie nam się w głowie nawet nie mieści, co nam do serca nawet nie wstąpi. Bo jesteś Bogiem, który nawet największe zło potrafi obrócić w najwyższe dobro. W najwyższe dobro. Tobie chwała. Amen.